Witaj, słuchasz podcastu serii o talentach, coachingu, pasji i rozwoju. I przed nami odcinek 139, a w nim powiem o tym, jak wykorzystać nasz talent i mówić własnym głosem. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w takim powakacyjnym, pierwszym odcinku po wakacjach. Mamy 1 września, może Twoje dzieci idą do szkoły, może Ty też zaczynasz jakąś edukację. W każdym razie myślę, że dla wielu z nas jest to naprawdę początek nowego roku, tak bym rzekła. I zachęcam Cię, żeby też tak do tego podejść, że to jest taki początek Twojego roku, można kilka rzeczy zaplanować. Ja jak sobie pomyślę, że to jest bardzo ważny moment w moim życiu, dlatego że moja druga córka, znaczy nasza druga córka, rozpoczyna kolejny etap edukacji, czyli poszła do liceum i tymto sposobem zakończyłam bardzo ważny aspekt w moim życiu, a mianowicie szkoła podstawowa moich dziewczynek. Moje biuro znajduje się dosyć blisko właśnie szkoły, do której uczęszczały nasze dziewczynki i nawet ostatnio, kiedy szłam obok tej szkoły, szłam do sklepu, to sobie myślałam, Boże, jak ten czas szybko leci. Dopiero co, wydaje mi się, że wychodziłam z biura, żeby zaprowadzić moje dwie dziewczynki do szkoły. Najpierw Julię do pierwszej klasy, kiedy Laurusia jeszcze była w przedszkolu, a potem Laurusię do pierwszej klasy, kiedy Julia była w drugiej. I tak sobie myślę, Boże, kiedy to przeleciało? Kiedy to przeleciało, że moje dziewczyny już nie będą chodzić do tej szkoły podstawowej? Już ta szkoła nie będzie miała dla ciebie, nie będzie miała dla mnie żadnego znaczenia. I tak sobie pomyślałam, że skoro już druga córka zaczyna tą edukację właśnie na poziomie liceum, to mi to tak uświadomiło, jak strasznie szybko pędzi życie. I mimo, że dzisiejszy podcast o tym nie będzie, to chciałabym właśnie od tego zacząć, żebyś zastanowił, czy zastanowiła się właśnie przy okazji tego, że to początek roku, to początek może być wszystkiego, jak to z początkami jest, i żebyś zastanowił, czy zastanowiła się, czy to twoje życie jest dokładnie takim, jakiego chcesz. Bo tak jak powiedziałam, wszystko, ale to wszystko możesz zacząć od początku. No dobra, ale dzisiaj nie będzie o tym. Dzisiejszy podcast będzie troszeczkę o czymś innym. A mówiąc szczerze, to nawet nie będzie podcast, w którym ja będę coś do ciebie mówić, tylko chciałabym ci udostępnić nagranie z takiego live'a, który prowadziłam jeszcze w sierpniu. Wiem, że wiele osób było bardzo zainteresowanych tym live'em, no ale z powodu wakacji, z powodu różnych urlopów, nieurlopów, no to dosyć trudno było skupić się na tym live'ie, ale było ogromne zainteresowanie tym live'em. I to był live, to było spotkanie moje z Lidią Buksak, która jest ekspertką w przemawianiu publicznym. Lidia Buksak będzie też występować na naszej konferencji Talent Summit w październiku. Jeśli Cię na niej jeszcze nie ma, to koniecznie sprawdź bilety, wejdź na naszą stronę talentdevelopmentinstitute.pl i zobacz, tam będzie link właśnie do Talent Summit. Jeśli Cię nie ma, to musisz być, bo to będzie tak fenomenalne wydarzenie właśnie odnośnie wykorzystania naszych talentów, budowania kultury organizacyjnej w firmach opartych o talenty, byciu lepszym liderem, żeby wykorzystać potencjał ludzi, no i też wzięcie odpowiedzialności za swoje własne talenty. 500 osób w jednym miejscu na pewno warto być. W każdym razie, Lidia Buksak będzie jedną z prelegentek w ramach tego Talent Summit, będzie w panelu, w którym będziemy dyskutować o wykorzystaniu naszego potencjału. I Lidia zajmuje się, zresztą sama ci się przedstawi, Lidia zajmuje się tym, żeby pomóc ludziom mówić własnym głosem. I uczy oczywiście przemówień publicznych, ale przewrotnie, jak posłuchasz też z tego live'a, bo za moment ci udostępnię nagranie tego, jak to mówimy w tym nagraniu, znaczy podczas tego live'u, że to nie jest tylko tak, że przemawiasz wtedy, kiedy masz scenę 200 osób. Tak naprawdę scenę masz non-stop. Scenę masz w swoim własnym biurze, scenę masz na spotkaniu ze swoimi pracownikami, scenę masz nawet, jak to rozmawiałyśmy na naszym spotkaniu, kiedy idziesz na zebranie zarządu twojej wspólnoty, też masz scenę. I umiejętność mówienia własnym głosem, z odwagą i z poczuciem sensu, o czym mówiła też Lidia, to jest absolutnie kluczowa kompetencja przyszłości. I dlatego, tak jak mówię, jeżeli ci się wydaje, że przecież ty nie występujesz publicznie, nie musisz mieć tej kompetencji, to uwierz mi, że możesz mieć najlepsze pomysły na siebie, najlepsze pomysły, które można by było wdrożyć w twojej pracy. Ale jeśli nie nauczysz się tak komunikować, żeby na tej twojej scenie umieć mówić swoim głosem, to nawet najlepszy talent nie będzie mógł być wykorzystany. Dlatego pozwól, że ten podcast będzie troszeczkę inny, a mianowicie za moment poproszę cię o kontynuowanie słuchania tego podcastu, a on będzie nagraniem live'a, który właśnie miałam z Lidią, gdzie rozmawiałyśmy o tym, jak właśnie odważnie wykorzystać swoje talenty i mówić swoim własnym głosem. Także zapraszam cię bardzo serdecznie do posłuchania tego live'a. Jeśli to, o czym mówimy, ci się podoba, a myślę, że na pewno ci się spodoba, to koniecznie musisz z nami być na Talent Summit 2026, już 15 października w Warszawie. Lidia też tam będzie, także będzie to super okazja, żeby też spotkać się na żywo. A ja już cię oddaję w ręce tego właśnie spotkania.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na myślę w fenomenalnym spotkaniu dzisiaj z moją gościnią, można powiedzieć z prelegentką Talent Summit, Lidią Buksa, która za moment też tutaj do nas dołączy, znaczy już jest, bo już robiliśmy sobie test, żeby tam sprawdzić, że na pewno wszystko działa, żeby też jakby z wami poprowadzić ten live. Ale zanim zaproszę Lidię, to słuchajcie, słów kilka. Dzień dobry, można się powitać. Dajcie znać, czy wszystko widać, wszystko słychać, czy jakby jesteśmy tutaj już w pełni zmobilizowani do bardzo ciekawej dyskusji, bo słuchajcie, chciałabym was mocno zaprosić do tego, żebyśmy to spotkanie z Lidią potraktowali jako właśnie taką dyskusję, czyli nie chodzi o to, żebyśmy tutaj tylko i wyłącznie teoretyzowali, tylko naprawdę bardzo ciekawie rozmawiali o temacie, który właśnie brzmi, jak odważnie zarządzać swoim talentem i mówić swoim głosem. I Lidia, jak się przedstawi, to zobaczycie, że ona będzie bardzo mocno kłaść nacisk tak naprawdę właśnie, jak przemawiać, jak mówić swoim głosem, jak pokazywać ten swój talent z racji takiej, że kiedy tych kompetencji nie mamy, no to niestety możemy mieć najlepsze talenty ever, ale jeśli nie nauczymy się tego komunikować też jakby siebie, sobą, no to nawet najlepszy talent zostanie tak naprawdę niewykorzystany. O, dzień dobry. Dobrze, wszystko w porządku, dzięki Iza, bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja też pozwolę sobie do was mówić wszystkich na ty. Część osób oczywiście doskonale znam, bardzo ciepło pozdrawiam. Tych, których nie znam osobiście, to też będziemy mówić do was na ty. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. I teraz planujemy około 45 minut na to spotkanie i zanim zaproszę Lidię, to chciałabym jakby już uruchomić taki proces myślenia i żebyśmy zobaczyli, czemu dzisiaj mamy spotkanie z Lidią, jak ono się jakby pozycjonuje w tym, do czego was mocno zapraszam. I chciałabym, żebyście też potraktowali dzisiejsze to spotkanie właśnie jako możliwość do zadawania też waszych pytań. Także ja mam swoje pytania, ale jak najbardziej, słuchajcie, wy też zadawajcie pytania. Jeżeli chcecie wyciągnąć na maksa z tego spotkania, to jak najchętniej, jak najmocniej zapraszam, żebyście też byli aktywni. Lidia dzisiaj się spotyka ze mną z racji też konferencji Talent Summit, którą organizujemy w październiku jako Talent Development Institute pod patronatem medialnym Forbes Women, też z partnerstwem Galupa, no bo talenty to bardzo często Galup, ale to nie będzie tylko o talentach Galupa, to będzie dużo, dużo szersze i nawet to, o czym dzisiaj będziemy mówić, to gdzie będziemy mówić, jak mówić swoim własnym głosem, żeby ten talent nasz wybrzmiał, to jest dużo szerszy zakres, jeśli chodzi o to, co chcemy pokazać na Talent Summit. Talent Summit to jest jednodniowa nasza coroczna konferencja, która ma za zadanie popatrzeć na talent management z bardzo różnych aspektów, od strategicznego zarządzania talentami, to dla tych z was, którzy jesteście w rolach pewnie HR-owych bardziej, to faktycznie jakie rozwiązania, jakie strategie, jak budować kulturę opartą o talenty, ale dla tych z was, którzy jesteście także w rolach menedżerskich, to jak zarządzać tymi talentami w moim zespole, ale też jak rozumieć tak naprawdę, w którą stronę my idziemy, jeśli chodzi o zarządzanie talentami. Ja prowadzę zajęcia na studiach Executive MBA na Merito, zresztą jesteśmy też tam partnerem merytorycznym jako Talent Development Institute i zajęcia prowadzę z executives a propos talentów, dlatego że jeśli ktoś myśli, że myślenie talentowe to jest tylko i wyłącznie działka HR-owa, to naprawdę został bardzo mocno w tyle. I teraz będzie też trzeci temat, bardzo, bardzo istotny, który dzisiaj zahaczymy trochę z Lidią, czyli jest taki temat, który się nazywa self-talent management. Jak wejdziecie na stronę, ja zaraz wrzucę potem stronę Talent Summit, to zobaczycie, jest cały panel o zarządzaniu swoim własnym talentem, czyli w jaki sposób właśnie, jak się buduje dzisiaj ścieżki kariery, o czym ja muszę pamiętać i w roli HR-owej, w menedżerskiej, ale też jako ja, jako człowiek, czy ja skutecznie wykorzystuję swój własny talent. I wczoraj, nie tak dawno jak wczoraj dokładnie, wrzucałam taki post na LinkedInie, być może część z Was go widziała, odnośnie historii, które uderzają mnie non-stop. Jednej z osób z pozycji C-level, czyli jakby faktycznie executives, która dotychczas w życiu nie myślała nad tym, że ona musi być CEO własnego talentu, czyli naprawdę wynajmować ten swój talent, swoją markę, organizacji, w której w danym momencie pracuje w trakcie etatu. I po ponad 25 latach osoba traci pracę, fenomenalne doświadczenie, traci pracę i mówi, ale ja nigdy nie szukałem pracy, ja w ogóle nie mam pojęcia, nie mam nawet marki poza organizacją, w której zbudowałem super sukcesy. Jak to się robi? I mi się aż wtedy, że tak powiem, ręce mi opadają, ale po prostu żal mi tego doświadczenia i żal mi tego, że ludzie, którzy przez wiele lat budowali niesamowite doświadczenie, nikt im nigdy nie powiedział, że nikt nie pracuje na etacie, nikt z nas nie pracuje w firmie, każdy z nas wynajmuje nasze doświadczenie akurat w tej firmie, a nie innej na pewien czas, ale cały czas jest odpowiedzialny za budowanie swojej własnej marki. My na Talent Summit będziemy to nazywać jako CEO własnego talentu i kiedy będziemy mieć cały taki panel o self-talent managementie, to dokładnie na to chcemy położyć nacisk. I to, o czym będę rozmawiać dzisiaj z Lidią. Lidia, która jest jednym z wielu prelegentów, także fenomenalna ekspertka, ale też wielu innych ekspertów zobaczycie na Talent Summit. Będziemy właśnie rozmawiać o tym temacie, tak jak powiedziałam, jak odważnie zarządzać swoim talentem i mówić swoim głosem, bo Lidia jakby jest tym specjalistką, za moment się też przedstawi, ale pytania, na które my się dzisiaj szykujemy, tak żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, to właśnie będziemy między innymi mówić o tym, dlaczego sam talent nie wystarczy, jeśli nie potrafimy go komunikować. Co najczęściej powstrzymuje ludzi przed zabraniem głosu? I znowu będziemy też między innymi się odwoływać do raportu Autorytet Liderski Kobiet w Organizacjach. Oczywiście dzisiejsze spotkanie jest nie tylko dla kobiet, tylko wszyscy musimy być CEO własnego talentu, ale robiliśmy badanie wśród ponad prawie 700 liderek wziął udział w tym badaniu, na ile czujesz, że masz silny autorytet w organizacji, w której pracujesz. I jedną z ogromnych barier dla kobiet w budowaniu tego swojego autorytetu było między innymi zabieranie głosu. A to jest moment, w którym generalnie jakby gdzieś ten twój talent może być dostrzeżony. Jak mówić z większą pewnością siebie, autentycznością i też wpływem, tak? Dlaczego wystąpienia publiczne zaczynają się znacznie wcześniej niż wejście na scenę i jak rozwijać odwagę do mówienia własnym głosem w pracy, biznesie, życiu. Czyli to są tematy, wokół których będziemy się kręcić. Oczywiście to jest taki wstęp do tego, co się będzie w ogóle działo na Talent Summit, także jak najbardziej zapraszam Was na Talent Summit. Na koniec też powiem trochę takiej promocji, którą obecnie mamy, ale teraz chciałabym właśnie już zaprosić tak naprawdę Lidię do nas, żeby dołączyła, bo chciałabym już przejść bardzo merytorycznie do tego, dlaczego też przyszliście tutaj na to spotkanie. I ja już wyłączę ten ekran z prezentacji, także przełączę nas tylko i wyłącznie na taki ekran. I słuchajcie, przełączamy się do merytoryki tej, dlaczego tak naprawdę wszyscy przyszliście i dla którego też mamy Lidię. Dzień dobry, Lidio.
Dzień dobry, Elu, dzień dobry Wam wszystkim, którzy chcecie dzisiaj być tu z nami.
Ja Ci bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie, że będziemy mogli już dać taki przedsmak ludziom też tej takiej świadomości budowania faktycznie tej naszej umiejętności komunikowania siebie, komunikowania talentu. Wszystkich Was, którzy będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to wpisujcie je jak najbardziej w czacie, my będziemy też tym zarządzać. A ja może zacznę od tego, Lidia, jakbyś mogła się troszeczkę przedstawić, bo może nie wszyscy Cię znają.
Lidia Buksak, jestem trenerką wystąpień publicznych i specjalizuję się w pracy z tą kadrą wyższą menedżerską, C-level, czyli z zarządami, z prezesami i z menedżerami wyższego szczebla, ale i menedżerkami wyższego szczebla oczywiście też. I ja właściwie mogłabym to skrócić do jednego zdania, że ja jestem tą osobą, która sprawia, która pomaga, która wspiera ludzi w tym, żeby mówili z odwagą i sensem. No bo to jedno czasami wyklucza, nie wyklucza drugiego, ale może tak być, że albo brak nam odwagi, albo sensu. A ja to łączę i sprawiam, że rzeczywiście ludzie przestają milczeć, wychodzą na swoje sceny, bo dzisiaj wszystko jest sceną, wychodzą na swoje sceny i zaczynają mówić o tym, co jest dla nich ważne, z odwagą i z sensem.
Super. Ja tu dodam, bo ty w tej całej swojej skromności, oczywiście nie dodajesz, że też jesteś autorką książek, zgadza się?
Tak, jestem.
To tak jest. Możesz też dodać jaką książkę, jakby jakie książki, bo to słuchajcie, jeżeli będziecie mieli ochotę pogłębić to, to jak najbardziej zapraszam.
Tak, tak, te książki widzicie tutaj, ale to jest Szkoła Mówców, a druga, najnowsza książka, wielka, ty też jesteś mówcą, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy mówcami, każdy z nas mówcami, mówczyniami, każdy z nas codziennie, świadomie lub nie, częściej po prostu, zwyczajnie zabieramy głos, a fajnie by było robić to właśnie z odwagą i z sensem i wtedy to ma po co być słuchane.
Super. Ja nie bez powodu wspomniałam o Twoich książkach, nie tylko po to, a teraz idźcie, kupcie książki, tylko chciałabym, żebyście wszyscy zrozumieli, że kiedy zapraszamy tutaj ekspertów, to naprawdę zapraszamy już tych, którzy się super znają na temacie i jakby napisać książki, to znaczy trzeba mieć naprawdę już nieźle doświadczenie. Lidia, to pozwól, że ja zacznę od takiego pytania, bo powiedziałaś, że pracujesz z tak wysokim poziomem menadżerów i teraz ja się zastanawiam, dlaczego w ogóle tam jest potrzebne to wsparcie? Czemu my się musimy nauczyć przemawiania? Bo dla części z nas, wiesz, przemawianie to jest, ktoś powie, ale ja nie planuję kariery mówcy motywacyjnego, w związku z tym, po co mi te kompetencje? Jak ty na to patrzysz, jakbyś mogła powiedzieć?
Żeby być liderem, trzeba nie tylko swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim działaniem pokazywać ludziom, co jest ważne i w którą stronę idziemy, ale też trzeba umieć im powiedzieć o tym, w którą stronę idziemy, po co to wszystko, jakie mamy pomysły, jak chcemy je realizować. Nie da się bez gadania, bez mówienia z sensem poprowadzić ludzi ku czemuś wielkiemu, większemu. I ci ludzie, z którymi ja pracuję, ten poziom managementu wysoki, wbrew pozorom, bardzo często nie mówią z sensem. To są ludzie, którzy mają wysoką pozycję zawodową, osiągnęli bardzo dużo dzięki swoim merytorycznym kompetencjom, twardym kompetencjom, ale nie bardzo wiedzą, jak to przełożyć na mówienie do ludzi w taki sposób, żeby oni chcieli słuchać. I wbrew pozorom, to nie jest tak, że prezesi, prezeski, menedżerki i menedżerowie są już tak bardzo dobrze wykształceni w tym obszarze. Wręcz przeciwnie, bardzo często wystąpienia publiczne, szeroko rozumiane, bo tutaj myślimy i o dużych scenach, ale też o mówieniu do swoich zespołów, o raportowaniu do zarządu, jeśli mówimy o biznesowej oczywiście ścieżce, o codziennym komunikowaniu się w robocie, to wbrew pozorom to jest taki obszar, który my uważamy, że jakoś tam się dzieje, że bardziej powinniśmy zadbać o te umiejętności twarde, zarządcze, a mówimy jakoś tam, no to jakoś tam będzie. No i rzeczywiście to zostaje na poziomie jakość, a nie na poziomie jakość, więc czasami po prostu te obszary nie są dopieszczone, nie są zadbane, zaopiekowane i tutaj czujemy, moi klienci czują, że brakuje im wsparcia. No i wtedy przychodzą do mnie bardzo często przed konkretnym wystąpieniem, na przykład na jakiejś konferencji, czy jakimś bardzo ważnym dla nich strategicznym przed inwestorami, na przykład wystąpieniem, albo dostają jakąś informację zwrotną, że no nie za bardzo to jest, że ludzie nie kumają, co oni gadają, że ludzie są zagubieni, że nie mają poczucia, że to czegoś prowadzi, albo że ego mówiącego, ego tego menedżera czy menedżerki, częściej menedżera, jest tak wielkie, że już nie zostaje miejsca w ogóle na to, żeby ludzie tam się poczuli zauważeni i ważni. A mówienie jest jednym z tych elementów, które sprawia, że ludzie czują się ważni i zauważeni.
Super. Widzę, że też pytał o nagranie, tak? My będziemy to nagrywać dla tych z Was, którzy jesteście na żywo, potem Wam to udostępnimy, także jeśli coś Was pociągnie dalej, a mówicie, Boże, chciałabym to jeszcze raz posłuchać, to spokojnie będzie coś takiego. Okej, okay. I to ja bym chciała jakby też coś takiego dodać, bo popatrz, mówimy o takim spotkaniu, gdzie ja to powiedziałam, że żeby prawdziwie wykorzystać talenty, trzeba być dobrym mówcą. I ja jakby bardzo często obserwuję, że mamy naprawdę super ludzi, mają super kompetencje, ale ten moment, w którym trzeba wystąpić, tak jak mówisz, to nie musi być zawsze wielka scena, to nie muszą być tylko, wiesz, akcjonariusze, ale nawet przed swoim management teamem na przykład, gdzie musisz zaprezentować tą swoją ideę i jeśli nie potrafisz tego zrobić, no to niestety, tak jak powiedziałaś, nie pociągniesz ludzi, nie? I to co bardzo ładnie użyłaś takie słowa, że każdy ma swoją scenę. Ja słuchajcie, was wszystkich zapraszam, żebyście się zastanowili, gdzie są wasze sceny, bo naprawdę jeśli wy myślicie, że wy tylko i wyłącznie występujecie tak jak my na talent summit, na wielkiej scenie, to jesteście w błędzie, tylko tak naprawdę jest wiele scen, scena przed swoim zespołem, scena przed swoimi menadżerami, scena przed klientami, a także bardzo fajne to powiedziałaś, swoje sceny. A powiedz mi, no, coś chciałaś dodać.
Chciałam właśnie bardzo mocno podkreślić, że kiedyś myśleliśmy o wystąpieniach publicznych, że to są właśnie te wielkie sceny, że tam musi być, nie wiem, ponad 100 osób na widowni, żeby to było wystąpienie publiczne. Dzisiaj już rozumiemy właściwie powszechnie, albo zaczynamy rozumieć, że wystąpienie publiczne to jest również spotkanie z zespołem, to jest również spotkanie jeden na jeden z klientem. To jest również rozmowa rekrutacyjna. To są te wszystkie sytuacje, kiedy chcesz wywrzeć dobre wrażenie, chcesz zaprezentować się najlepiej, jak potrafisz i chcesz osiągnąć jakiś cel mówieniem, również przy udziale mówienia. I teraz, tak jak powiedziałaś, to są bardzo różne sytuacje i gdy zaczynamy rozumieć, że wystąpienie publiczne to jest coś szerokiego, również te prywatne sytuacje, nie wiem, gdy zabierasz głos na zebraniu z rodzicami u dziecka w szkole albo na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, gdziekolwiek, tam wszędzie my też właściwie przemawiamy, choć różni się to skalą, choć różni się to narzędziami, które wykorzystujemy, ale mówimy, chcemy wywrzeć jakiś wpływ, chcemy ludzi do czegoś przekonać, to wszystko są wystąpienia publiczne. Dlatego właśnie też tytuł tej mojej książki, Ty też jesteś mówcą, dlatego że my tego sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my codziennie występujemy publicznie, więc to warto podkreślać na pewno.
I teraz myślę nawet, że takie pokazać nawet bardzo ciekawe takie przykłady nawet z codzienności przed spółdzielnią mieszkaniową, nie? To myślę, że konsekwencje, załóżmy, że na spółdzielni mieszkaniowej no nie do końca tak, jak trzeba wystąpimy, to są takie sceny, na których jeżeli to, co pokazałaś, ja sobie zapisywałam to, co powiedziałaś, że są trzy cele takich trochę wystąpień, czyli wywrzeć jakieś wrażenie, no bo w każdym momencie, tak, dobre, no jakieś, czyli jakby też takie spójne z tym, jakie chcemy wywierać, nie? Bo to też jest bardzo istotne, to co mówimy w budowaniu marki, my musimy mieć najpierw też trochę odpowiedź na to, a jakie wrażenie chcemy wywierać, nie? I potem sprawdzić, na ile to, jakie wywieramy, jest spójne z tym, jak chcemy być postrzegani. I my wrażenie wywieramy non-stop. Przewrotne jest to, nawet jak nie mówimy, to też wywieramy wrażenie, w związku z tym lepiej świadomie budować wrażenie. Drugie, powiedziałaś, pokazać swoje kompetencje, że bardzo często z tego, co też powiedziałaś i z tego, co ja obserwuję, to każda interakcja to jest moment na pokazanie naszych kompetencji i trzecie, wywrzeć wpływ, żeby osiągnąć jakiś cel, nie? Że to są takie trzy bardzo ważne rzeczy. I o ile dla nas wszystkich, myślę, żebyśmy sobie powiedzieli, dobra, no trudno, może nie wywarłam super wrażenia na spotkaniu właśnie na spółdzielni, tam jest zebranie spółdzielni, gdzie i tak jesteśmy mówcą, o tyle są takie momenty kluczowe z perspektywy budowania naszej marki, zarządzania naszą karierą, pokazania naszych talentów, na których jeśli nie zrobimy tego dobrze, to naprawdę konsekwencje są ogromne. I Lidia, chciałabym się ciebie zapytać, skoro już wiemy, dlaczego należy jakby dobrze występować, to takie trzy największe, bym powiedziała, pułapki czy błędy, które popełniamy, jeśli chodzi właśnie o niedobre komunikowanie się. Na co ty byś zwróciła uwagę z twojego doświadczenia?
Trzy. No dobra. To pierwsze to, że zapominamy, że w wystąpieniach publicznych nie chodzi o techniki, a zwykle ludzie myślą, że to o to chodzi, czyli jak stać, jak się ruszać, jak mówić i tak dalej. Tak, to jest ważne, tak, techniki są istotne, ale nie o nie chodzi. W wystąpieniach publicznych chodzi o publiczność i o to, co dasz publiczności. I naprawdę ludzie wiele wybaczają. Nam się wydaje, że nie wybaczają nic, że jak my, nie wiem, źle stoimy albo się pocimy, to już ludzie po prostu nas skreślają. Tak nie jest. Ludzie, jeśli damy im wartość i taką wartość, po którą oni przychodzą, i to jest duże zadanie dla mówców i mówczyń, żeby to rozpoznać, to jeśli zrozumiemy, że nie o technikę, czyli to, jak dobrze machasz rękami chodzi, tylko o tę wartość, no to to jest pierwsza rzecz. Czyli ten pierwszy błąd to koncentrowanie się na technikach, a nie na publiczności i jej potrzebach relacji z publicznością i temu, co chcemy jej dać. Z tym się wiąże drugi błąd, bardzo częsty, że my właściwie nie wiemy, po co my mówimy. Ciągle pokutuje takie przekonanie, że prezentacje, wystąpienia, mówienie czegokolwiek, w tym wszystkim chodzi o przekazywanie informacji. Otóż tak, no oczywiście, że tak, no bo po to mówimy, wypowiadamy słowa, żeby jakieś informacje przekazać, ale gdyby tak było, to dzisiaj już sztuczna inteligencja wspaniale nas zastąpi i nie potrzebujemy tutaj bardzo wiele się wysilać. Więc musi być coś więcej i tym czymś jest wpływ. A ludzie wychodząc na swoje sceny, już mówiliśmy, czym mogą być te sceny, wychodząc na swoje sceny nie wiedzą, nie mają naprawdę sprecyzowanego, po co ja wychodzę. Czyli wychodzą powiedzieć coś i w zamyśle mają przekazać informacje, żeby ludzie o czymś wiedzieli, a nie myślą, po co mają o czymś wiedzieć. I to jest naprawdę bardzo częste. Ja na swoich szkoleniach pracuję, już wiecie, z menedżerami, menedżerkami i gdy na pierwszych zajęciach menedżer pokazuje, czy menedżerka pokazuje mi swoją prezentację, to uwierzcie mi, tam są cele biznesowe, jasno określone, ale nie ma celu prezentacji. I gdy pytam ich, okej, po co mi o tym mówisz, po co to komunikujesz, to bardzo często słyszę, no jak to po co? No po to, żeby ludzie wiedzieli. I to oczywiście jest niezbędne, bo bez informacji się nie da wywrzeć wpływu, ale jak pytam, ale po co mają wiedzieć, no to jest wielki znak zapytania, czyli ludzie, którzy są bardzo świadomi biznesowo, jednocześnie nie potrafią powiedzieć, po co ja mówię o tym, co się ma wydarzyć, co konkretnie ma się wydarzyć po tym, co ja powiem. I w momencie, kiedy ty nie zrobisz tej pracy wcześniej, czyli nie zastanowisz się po co, nie dlaczego, tylko po co ty idziesz na tę scenę swoją, jakąkolwiek, no to to jest błąd, bo przekazujesz informacje i nic dalej się nie dzieje, a ty się dziwisz, że nic się nie dzieje. No i trzeci błąd to chyba zbytnia koncentracja na sobie, tak jak na technikach, to trochę też na sobie, na swoim ego, na tym, żeby tak się super pokazać. I oczywiście to jest ważne, mówiłyśmy o tym przed chwilą, że to wywrzeć dobre wrażenie jest istotne i żeby ono było spójne jeszcze z tym, o czym mówimy, ale ludzie bardzo często, dlatego się stresujemy, dlatego mamy poczucie, ta pewność siebie jest zachwiana, gdy gadamy do ludzi, właśnie dlatego, że jesteśmy zbyt skoncentrowani na sobie, czyli zamiast myśleć o tym, o ludziach, do których mówimy, to się wiąże z tymi technikami też, to się skoncentrujemy, jak ja stoję, czy ja mam krzywo bluzkę, czy prosto, czy nie wiem, nie mrugam zbyt często oczami, albo coś innego. I cały czas myślimy i rzeźbimy w tym i koncentrujemy się na tym, żebyśmy dobrze wypadli. A tymczasem wystarczy zobaczyć wielkich mówców, choćby Jacka Walkiewicza, którego bardzo kocham przywoływać, bo myślę, że większość z nas zna Jacka, jeśli nie, to Jacek Walkiewicz i jego wystąpienia, no sztos, każdy musi to zobaczyć. Ale jeśli spojrzymy na Jacka, to Jacek, i on o tym wie, bo ja o tym z nim rozmawiałam też publicznie, Jacek jest właściwie antymówcą, czyli nie nadaje się, w cudzysłowie. Gdybyśmy spojrzeli na jego techniki, na jego oprócz treści, bo tam jest tak dużo wartości, że my mu wybaczamy, że nie patrzy w oczy, że stoi jakoś taki z boku, że się specjalnie jakoś nie porusza. Czy ktoś w ogóle to mówi po jego wystąpieniach? Nie, no w sumie gadał fajnie, ale no jeszcze powinien się ruszać jakoś dynamicznie. Nikt tego nie mówi. Super. I to nam powinno powiedzieć, że w tym wszystkim w ogóle nie chodzi ani o nas, nadawców komunikatu, tylko o odbiorców, ani o techniki. No i kluczowe jest to, żebyśmy wiedzieli, po co wychodzimy na scenę.
Ale wiesz co, fantastyczne jest to, co w tym mówisz, jest to zapisane, te trzy błędy, że jeżeli sobie popatrzymy, popatrzcie czasami na szkolenia z prezentacji, to tam jest bardzo dużo technikach, nie? Jest nagrywanie, ludzie się jarają, że są nagrani, mogą siebie oglądać i jest wtedy ta bezsensowna koncentracja.
I to jest bardzo ważne, ja tu od razu
tak,
powiem.
Tak, to jest ważne, super. Oczywiście, ale ja bym powiedziała, że to jest jak opakowanie do produktu potem, nie? Że jakby trochę jest za duży nacisk kładziony, to jest też mój odbiór, za duży nacisk kładziony na to, że pamiętaj, żeby utrzymać kontakt wzrokowy, pamiętaj, że jak prezentujesz, to nie patrz tam. I to jest ważne, ale to jest drugorzędne. A właśnie przez to, że jakby to wychodzi na plan pierwszy, to my zapominamy, a może ważniejsze jest to, co pięknie powiedziałaś właśnie, po co ludzie mają o tym wiedzieć? I teraz nawet zobacz, co chciałabym powiedzieć. Kiedy my mówimy nie tylko o tych wielkich scenach, ale wyobraźcie sobie, bo za moment będziemy mówić o tym, co nas powstrzymuje przed zabieraniem głosu na naszych scenach. Czyli to nie jest taka scena, gdzie muszę wypowiedzieć się, ale nawet jest tam w grupie, załóżmy 10 osób, i mogę zabrać głos, czyli tak jakby też staje się w tym momencie mocą, to patrzcie, jakie to jest fenomenalnie, że też warto się zastanowić, po co ja zabieram głos, bo nie tylko po to, zobaczcie, bo jak bardzo mocno tu kładziemy nacisk, jak wykorzystać ten nasz talent i my nie tylko po to zabieramy głos, bo mamy coś merytorycznego do powiedzenia, czyli to jest takie bardzo ciekawe, żeśmy cały czas zadawali sobie to pytanie, po co ja chcę teraz nawet zabrać głos, nie tylko, zobaczcie, jaka jestem mądra, tylko na przykład, żeby ludzie zobaczyli, że mam kompetencje w tym, że na przykład jeżeli ktoś chce, nie wiem, myśli o swoim awansie do góry, no to sobie myśli, żeby ludzie zobaczyli, że ja się wypowiadam w tematyce, która może pokazać, że potencjalnie być może na tym temacie się znam. Czyli nie tylko, żeby o mnie było głośno, żeby wszyscy widzieli, że potrafi się wypowiedzieć, tylko też z takiej świadomości, że być może chcę wykreować wrażenie też osoby, która jednak zna się na tym temacie, bo jest to spójne na przykład z tym, żeby ludzie moje talenty dostrzegli. I trochę jak powiedziałaś o tym, ta koncentracja na sobie, to my mamy trochę w coachingu, jak ja certyfikuję coachów i jak pracujemy z coachami i oni się stresują, bo że czy on tą sesję dobrze poprowadzą, jakie pytanie teraz zadać, czyli kiedy ta latarka, my tak mówimy w coachingu latarka, kiedy ta latarka jest cały czas na tobie i ty się tym stresujesz, to nie ma opcji, żebyś w tym momencie była w stanie dobrze coachować, nie pamiętasz jakie pytania, jak odwrócisz latarkę, to nagle zaczynasz podążać za tym, czego ludzie potrzebują, jakie jest pytanie podobne. I to jest z tym przemawianiem też tak słyszę, że to jest bardzo podobnie, nie? Że tak jak mówisz, jak odwrócimy tą latarkę, to i ten stres opada, nie? Super.
Piękne jest to porównanie właśnie do światła tak. I to światło z jednej strony powinno być na nas ustawione, bo ten nasz talent, czymkolwiek on jest, jakiekolwiek mamy talenty, to jest rodzaj naszego światła, to jest to, co my mamy najpiękniejsze, najbardziej świetliste w sobie, czyli to światło ma iść do ludzi, my nie mamy go chować pod pierzyną, pod korcem, tylko mamy nim emanować, ale jednocześnie emanować w taki sposób, żeby ono oświetlało ludzi, żeby ono oświetlało tych ludzi, do których mówimy, żeby oni się czuli zauważeni w tym świetle. Bo jeśli samo światło ma świecić dla siebie, no jest bez sensu, a jeśli oświetla coś więcej, no to jest fajne, więc dzięki za to porównanie.
Tak. Super. A powiedz mi teraz, skoro schodzimy na te różne sceny, nie tylko te wielkie sceny, ale właśnie te mniejsze sceny, mówię, to może być 10-osobowe spotkanie, na którym też jesteś mówcą. I mamy tu takie pytanie, co najczęściej powstrzymuje ludzi przed zabraniem głosu? Jak patrzyliśmy na te badania Autorytet Liderski Kobiet, to także tam wiele kobiet mówiło, było takie precyzyjne pytanie, w których momentach czujesz, że ten autorytet ci siada? I tam było między innymi właśnie na przykład na spotkaniach z zarządem albo na spotkaniach z innymi menedżerami. Z twojego doświadczenia, co najbardziej powstrzymuje ludzi przed tym, żeby zabrać głos, kiedy powinni zabrać głos? Jak ty to widzisz, Lidia?
No jest parę takich rzeczy. Pewnie jedną z większych jest strach przed kompromitacją. Przed tym, żeby ludzie nie pomyśleli, że ja się nie znam, że nie umiem się wypowiedzieć, że no, boimy się skompromitować, boimy się oceny. I nam się ciągle wydaje, że ludzie naprawdę tak nas bardzo drobiazgowo oceniają. I oczywiście tak, ludzie nas oceniają i tego się nie da uniknąć. To jest element wystąpień publicznych i trzeba to przyjąć, że tak właśnie jest. Ale jednocześnie ludzie naprawdę nie koncentrują się aż tak bardzo na każdym elemencie tego wszystkiego. Bardziej to, co mówimy, jak mówimy i po co mówimy, ma dla nich znaczenie. Więc tutaj rzeczywiście w momencie przekierowania tego bardzo dużo się zmienia.
A zobacz, zrobię taki eksperyment. Słuchajcie, wszyscy, którzy tutaj jesteście, zastanówcie się przez moment, jak mocno tylko na nas się koncentrujecie, bo my przemawiamy, a na ile jesteście już w swojej głowie, na ile już myślicie, kurczę, ciekawe jak ja robię, ciekawe w jaki sposób ja to stosuję, czyli nie koncentrujcie się wcale na nas w tym momencie, żebyśmy najpiękniej wyglądały na świecie, to niestety nie mamy 100% waszej uwagi i to jest na plus właśnie, że to tak jak powiedziałaś, ten strach, że pewnie wszyscy nas obserwują, tylko myślą o nas, to jest trochę, wiecie, zawyżone poczucie naszej wartości, że niby wszyscy o nas myślą. Nie, 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 w tym momencie ludzie już sami trawią, same mają swoje przemyślenia, także nawet wy się na tym złapcie, nie? O właśnie, ja zawsze po 5 sekundach już w swojej głowie, nie? Tak jak Kamila piszesz. Jak wam będą się pojawiać pytania, to słuchajcie, jak najbardziej pytajcie. A jak sobie radzisz?
Myślę tutaj, bo jak myślimy o tym, co nas tak blokuje i co sprawia, że nie możemy wyjść, to może zapytajmy tutaj naszych odbiorców dzisiaj, co... Jeśli super. Chcecie się podzielić, to myślę, że to by było super. Co was blokuje? Co sprawia, że macie takie obawy przed wyjściem? No bo z jednej strony to jest strach przed kompromitacją. Bardzo często jest to też to, że nie jesteśmy przygotowani, nie czujemy się przygotowani, albo nie wiemy, jak to zrobić, żeby to było dzisiaj ciekawe, bo to też się zmienia. To, czego mnie uczono, ja 30 lat uczę wystąpień sama, a to, czego mnie uczono, no to w ogóle jest inny świat wystąpień niż dzisiaj mamy, więc czasami nie wiemy po prostu, jak formułować te swoje myśli. Mamy dużo niepewności, dostajemy dużo sprzecznych informacji. Więc mamy tutaj dużo rzeczy, które nas blokują, technicznych znów, bo powiedziałyśmy, że technika nie istotna, ale warto umieć te rzeczy, więc przygotowanie się. Co jeszcze? No to, że mamy przekonanie jakieś co do siebie, albo tak. Jakieś co do publiczności. I to jest bardzo często ludzie, te przekonania to jest coś, co pokutuje naprawdę takie ograniczające przekonania, że albo myślimy, że ludzie przychodzą właśnie, że ludzie to wilcy, że przychodzą nas oceniać, a nawet zagryźć, że wystąpienia są trudne, bo nam też zawsze od dziecka mówiono, że to jest coś ekstra, coś takiego, co po prostu, Jezu, jak do tego trzeba się niesamowicie przygotowywać. Tak trzeba. Ale jak masz sposoby, jak masz system na to, no to też wiesz, jak to zrobić i to nie zajmuje ani dużo czasu, bardzo, ani nie jest niemożliwe do wykonania. I te przekonania również o sobie, że ja się do tego nie nadaję, ja nigdy nie będę tego dobrze robił. Inni okej, inni to mają taki dar, oni się urodzili na scenie, oni się urodzili mówcami, ale ja to nie, ja nigdy tego nie lubiłem. Więc te przekonania, które mamy w sobie, to jest coś, co nas bardzo, bardzo blokuje.
Super, dokładnie, absolutnie fajnie, że to zauważasz i teraz patrzę, co piszecie, nie? Kamila, mówisz tak, na przykład, u mnie najczęściej włącza się syndrom oszusta, nie? Zaczynam wątpić swoje konsekwencje.
U mnie też.
Tak, jakby syndrom oszusta. Wiecie, że w ogóle to jest fascynujące, że jak się przygotowałam, bo Dzień Dobry TVN opowiadam o syndromie oszusta i wtedy zrobiłam takie mega badania, żeby wiecie, nikt mnie nie zabił, żebym też chciał uniknąć syndromu oszusta. I to było niesamowite, że syndrom oszusta dopada osoby mega wykształcone i ambitne, a nie dopada osób z małymi kompetencjami. To w ogóle jest niesamowite, bo badania pokazały, że syndrom oszusta dlatego dopada te mega wykształcone osoby, bo masz czego bronić. A jeżeli ty w ogóle i tak masz niskie kompetencje i też jakby nie czujesz, że masz jakby wysokie kompetencje, to nie masz czego bronić. Także uwaga, jeśli kogoś dopada syndrom oszusta, to możecie się poklepać, polecam się, o Jezus, to pewnie dowód na to, że jest to niesamowite. Ale dobra, Ada, kiedyś
Monika pisze na przykład, że to, co przygotowuje, zostanie skrytykowane i ktoś podważy to, co przekazujemy, czyli na przykład pomysły. No właśnie, to jest przekonanie, nie? Że to, co ja przygotowałam, nie jest aż tak wartościowe i pewnie zostanie poddane krytyce. Nie myślimy, że to będzie dyskusja, żeby to ulepszyć, żeby to wzmocnić, tylko że pewnie będzie skrytykowane. Pewnie to wynika z tego, z naszych wcześniejszych doświadczeń i te przekonania no oczywiście skąd się biorą, ale gdy wychodzisz rzeczywiście do ludzi, masz coś powiedzieć i myślisz, oni na pewno to skrytykują, boję się tego, no to trochę to jest samospełniająca się opinia, bo przepowiednia, bo zwykle wtedy rzeczywiście zaczyna się to dziać, że my zaczynamy tak mówić, na przykład w mało sprawczy sposób, formułować w ten sposób nasze myśli. Kobiety są w tym mistrzyniami, ale mężczyznom też się zdarza, że podważamy sami swój autorytet, że sami deprecjonujemy pokazujemy, że może nie do końca jesteśmy przekonani. No i wtedy prosimy się o kłopoty dodatkowe.
Dokładnie. Jeśli znacie, wyobraźcie sobie cebulę, nie? No i cebula ma warstwy, jedna warstwa, druga, trzecia. To my w coachingu mamy coś takiego, że my zawsze ściągamy warstwy. Jak ja widzę to, co Monika napisałaś, że to, co przygotuję, zostanie skrytykowane, jak ktoś podważy to, co przekazujemy, to ja już jako coach widzę, że to jest wierzchnia warstwa, bo od razu mi się nasuwa pytanie, że po pierwsze już interpretujesz, że to, co oni powiedzą, jest krytyką, a może to jest po prostu ich punkt widzenia, to jest raz, a dwa, to co napisałaś, ktoś podważy to, co przekazujemy, czyli na przykład nasze pomysły i znowu to też jest twoja interpretacja, podważy, a gdyby to zinterpretować, doda coś ciekawego i dzięki temu powstanie lepsze, ale trzecią rzecz, do wszelkich tych rzeczy, które tutaj wypisaliście, zachęcam, żebyście się zastanowili właśnie i gdyby tak się stało, to co wtedy, czy jakby wchodzimy głębiej w tą warstwę, no bo jeśli faktycznie ktoś by podważył nasz pomysł, To jaki jest najgorszy scenariusz tego? I wtedy zaczynacie odkrywać to, czego się naprawdę boicie, nie? Bo nagle się okazuje, Boże, jestem niekompetentna, nie nadaje się. Także to jest fascynujące do eksploracji. Ale patrzę też...
No, fajne te komentarze, dzięki w ogóle, że tak, chcecie się podzielić, bo super. Tutaj ktoś pisze, że Kasia pisze, że przeżyła hejt i zostało to z nią na długo. I rzeczywiście... To jest często takie źródło problemu z wystąpieniami publicznymi, szeroko rozumianymi, bo jeśli raz nam się przydarzyło coś, to zostaje na lata. Ja w jednej z moich książek opisałam taką sytuację, gdzie menedżer, z którym pracowałam, to był dyrektor sprzedaży w dużej firmie, on, no w ogóle gość poukładany w głowie, przystojny, świetny głos, czyli wydawałoby się, że miał wszystko, żeby wychodzić na scenę. I on, jak przyszedł do mnie na zajęcia indywidualne, to od razu zaczął mówić, że on nie występuje, że to mu do niczego niepotrzebne, że on jest od roboty, od robienia, a nie od tego, żeby gadać, że niech inni mówią i tak dalej. I zaczęliśmy z tym pracować i z tymi przekonaniami zaczęliśmy zaglądać, co jest pod spodem. Tutaj też dużo jest takiej pracy, czasami coachingowej właśnie głębokiej. Ja też jestem coachem, chociaż uważam się bardziej za trenerkę niż za coacha, ale wykorzystuję te metody. Natomiast właśnie ten klient wrócił do mnie na kolejną sesję i od razu na początku powiedział, wiesz co, Lidka, ja sobie coś przypomniałem, odpamiętałem coś takiego i już wiem, skąd ja to mam, to przekonanie, że to nie jest moje miejsce, scena, czymkolwiek ta scena jest. I okazało się, że jak on miał 4 lata, to w przedszkolu miał powiedzieć wierszyk i wówczas, i oczywiście zapomniał, jak to wszystkim dzieciom się zdarza, przeważnie przynajmniej, zapomniał części słów i no bardzo się wtedy zawstydził. Ludzie się z niego śmiali, rodzice dopingowali, tam ktoś mu coś podpowiadał, ogólnie poczuł się bardzo źle, aż tak źle, że z tego stresu tam się posiusiał. I to mu zostało jako przekonanie nigdy więcej. Tak. Oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy mamy jakieś traumy, no bo to już jest rodzaj jakiejś traumy, prawda? Takiego doświadczenia, no, które jest takim wstydem, że już bardzo trudno później z tym sobie poradzić tak po prostu. Nawet o tym zapominamy, a to w nas jest. I dopiero jak my przepracowaliśmy to, co to było, jak to się wydarzyło i podjął decyzję, że 40 lat później mówi, okej, robię z tym porządek, to dopiero wtedy mógł ruszyć z całą techniką wystąpień publicznych. Tak. Właśnie, bo wystąpienia publiczne, i to bardzo też jest ciekawe, choć są publiczne, to są bardzo o nas samych, o tym, co my mamy w środku, o tym, jak przeżywamy pewne rzeczy, jak o sobie myślimy właśnie i też o tym, czego doświadczyliśmy i co się w nas zakodowało. Więc pracując z wystąpieniami, nie pracujmy tylko z technikami, bo to jest na wierzchu, jak powiedziałaś przedtem. I można się nauczyć super machać rękami, ale to i tak nie gada do ludzi. A można robić coś nie tak na scenie, nie musi to być idealne, a to i tak gada. Więc jeśli chcecie pracować z wystąpieniami, bardzo do tego zachęcam, bo warto, to jest super umiejętność mówić do ludzi z odwagą i z sensem, ale jeśli chcecie, to nie myślcie tylko o technikach, tylko o tym, z czym wchodzicie na scenę, co macie, co jest jakby źródłem tej waszej mocy lub niemocy.
Super. I tak jak myślę, że jest tutaj ten taki balans, to co powiedziałeś, że to nie mówimy, że techniki nie są ważne, bo one jakby są dołożeniem do tego, co jest też w środku. I myślę, że te techniki możemy też na różnym poziomie rozumieć, bo zaraz pójdę, Zuzanna, do twojego pytania, bo są techniki, które dotyczą, jak układać ręce, jak patrzeć, tak dalej, ale są też techniki dotyczące na przykład prezentowania, bo tam też ktoś dał taki komentarz, że ma taką trudność, że na przykład może być postrzegane, że te twarde rzeczy, które chcę przedstawić, musi opakować w coś miękkiego, bo tak to ludzie zaczynają odbierać to bardzo agresywnie. I tu na pewno są te techniki, pewnie Lidia możesz coś o tym powiedzieć, w jaki sposób na przykład być może trudne rzeczy mówić w taki sposób, żeby ludzie nie czuli się na przykład zaatakowani, bo tutaj też już wchodzą techniki, nie? To nie chodzi tylko o to patrzenie w oczy, to nie tylko o takie techniki mówimy, ale na przykład jeżeli masz twarde rzeczy przekazać, bo tam był taki komentarz, a muszę to opakowywać w miękkie, to jaka technika by tutaj była, jakby taka podpowiedź, może nie technika, ale tak podpowiedź na przykład z tej perspektywy.
Rzeczywiście czasami tak jest, że nasz sposób komunikacji, styl komunikacji, który mamy, objawia się również w sposobie mówienia, przeważnie nawet, i pokazujemy to na przykład twardym głosem albo bardzo stanowczymi określeniami, bardzo na przykład staccato mówimy albo bardzo szybko mówimy i to jest takie mocne albo bardzo głośno. Też osoby, które właśnie są odbierane jako takie atakujące, czy to bardzo często właśnie mają tutaj wyzwanie z pracą z głosem, z głośnością. I teraz gdybym miała coś tutaj podpowiedzieć, teraz mi się przypomniało, że miałam taką klientkę, która przyszła do mnie i pracowałyśmy, bo powiedziała, że bardzo często klienci po pierwszym kontakcie z nią urywają ten kontakt, nie ma kontynuacji, nie ma współpracy, ale jeśli ktoś już się na współpracę zdecyduje z jakiegoś powodu, to potem ci klienci jej mówią, wiesz co, przy pierwszym spotkaniu ty nie przeraziłaś, to wyglądało, to byłaś tak jakaś antypatyczna, tak niemiła, tak surowa, tak, że ja się zastanawiałem, czy ja chcę z tobą pracować. No teraz widzę, po tym jak ty pracujesz, po tym już kontakcie dłuższym, że zupełnie to jest co innego. A ten pierwszy.
Tylko czasami nie dostaniemy drugiej szansy, nie? Także super.
No, czasami tak jest. Właśnie. No i rzeczywiście pracowałyśmy wtedy. Fajnie, że ona to miała tę obserwację, to doświadczenie i tę informację zwrotną, bo to jest zawsze cenne. I wtedy pracowałyśmy nad tym, co zrobić, żeby to pierwsze spotkanie, żeby jednak, choć nie pozbawione konkretu i jej sposobu, jej autorytetu, jej też wiedzy, prawda, na jakiś temat, żeby to pierwsze spotkanie było bardzo relacyjne, żeby było bardzo, no nie powiem miękkie, bo też nie chodzi o to, żeby teraz zacząć udawać, że jestem taka delikatna, taka miękka i wszystko, co wam powiem, czy miękki, delikatny, będzie takie delikatne. No nie chodzi o to. Bo jednak autentyczność, taka nasza prawda jest bardzo ważna. Ale to jak, czy zacznijmy od tego, żeby zaczynać się zastanawiać, znów wracam do tego, czego ci ludzie potrzebują, jacy oni są, czego potrzebują, jaki mają oni styl komunikacji. Bo jeśli my mamy taki dyrektywny, narzucający, mocny styl komunikacji, a rozmawiamy z osobą delikatną, bardzo relacyjną, empatyczną, a nie asertywną na przykład, to ona może mieć wrażenie, że my po prostu jej rozkazy walimy. Więc wtedy nauczenie się, dostrzeżenie tego, jaka ta osoba jest, czy jakie są te osoby, no już możemy śmiało przyjąć, że jeśli mamy grupę ludzi, no to oni są różni, czyli potrzebujemy tam różnych sposobów, to znaczy, że musimy szukać w naszej komunikacji takich miejsc, takiego sposobu, który sprawi, że ludzie usłyszą nie tylko twardość, ale również miękkość. I teraz, gdy mnie pytasz jak konkretnie, to ci powiem, że to bardzo zależy. I wiem, że to nie takiej odpowiedzi oczekujemy, ale ja przynajmniej tak pracuję, że patrzę mocno na to, z kim pracuję w danym momencie. Nawet jak pracuję w grupie, choć pracuję w małych grupach, ale nawet jak pracuję w grupie, to ludzie bardzo często podkreślają, że zobaczyłaś mnie bardzo mocno indywidualnie w tej grupie. Właśnie dlatego, że ja szukam odpowiedzi dla tej konkretnej osoby. I teraz dla jednej osoby to będzie właśnie trochę na przykład zwolnienie tempa. Dla drugiej osoby wcale nie zwolnienie tempa, choć mówi szybciej, ale na przykład robienie więcej pauz. Czyli tak takie techniczne rzeczy, jeśli chodzi o głos, o sposób mówienia, ale też sposób formułowania treści, jakim tym językiem operujesz. Ja napisałam nawet w tej nowej książce, jest cały tam rozdział o języku, sprawczym języku wypowiedzi. No właśnie, czy to nie jest język taki wycofujący, wydaje mi się, chciałam dzisiaj z wami porozmawiać, to jest jedno, ale czy nie jest to z drugiej strony, ma tak być, tak? Czy jakim ty językiem operujesz, jak mówisz? Jeśli mówimy o mowie ciała, czy o tych technicznych innych parametrach, no to też, czy to jest mocno narzucająca mowa ciała, czy mocno wsobna i trzeba ją wyciągnąć, więc nie ma tutaj jednego sposobu. Najpierw trzeba zobaczyć, co w trawie piszczy i to doświadczenie, które tutaj, swoje doświadczenia, które opisujecie, no to jest ten pierwszy krok. Zobaczyć w ogóle, że jest jakieś wyzwanie, jakiś problem, jakiś brak umiejętności w jakimś obszarze, no i potem dopiero patrzymy, co z tym możemy zrobić. I to jest takie mało dzisiaj, może będzie dla was takie ostateczne i wnoszące coś konkretnego, ale naprawdę nie da się powiedzieć.
Ale wiesz, to jest bardzo prawdziwe. Ja się absolutnie dwoma rękami pod tym podpisuję, bo bardzo często my jako pracujemy na przykład na programach liderskich nad budowaniem autorytetu liderskiego i też jest ciągłe to poszukiwanie pytania, to jaka mam być, na przykład tak jak w tym raporcie było kobiety, to jaka ja mam być, żeby mieć ten autorytet? I to jest dokładnie to, co powiedziałaś, że z jednej strony trzeba zobaczyć, a jaka jesteś, na przykład my akurat pracujemy mocno na talentach, czyli jakby na przykład jeżeli ktoś ma top 1 talent empatia, to on nigdy nie będzie liderem, który tam mocno wali ręką w stół, ale to wcale nie oznacza, że nie może być silnym mówcą, że nie może mieć silnego autorytetu, tylko musi zobaczyć, w jaki sposób on do tego dochodzi.
I to wcale nie oznacza, że nie będzie liderem. Bo bardzo często ludzie myślą, że na scenę, czy do mówienia, czy do liderowania, do bycia liderem, nadają się ludzie, którzy mają bardzo taki dyrektywny, czyli czerwoni są albo żółci, gdybyśmy tym szli, tymi kolorami i oni są naturalnymi takimi przywódcami. Niekoniecznie. A jeśli chodzi o mówców, też niekoniecznie, dlatego że z doświadczenia wam powiem, ja pracuję, tyle lat z menadżerami, że już naprawdę wiele osób doświadczyłam pracy z wieloma osobami. I powiem tak, najlepszymi mówcami są introwertycy, są niebiescy. Niebiescy w połączeniu z czerwonym albo z zielonym, no wiadomo. Dlaczego? Dlatego, że oni się najlepiej przygotowują. Okej, muszą przeprowadzić wiele zmian, nauczyć się wielu rzeczy, otworzyć na wiele rzeczy, odważyć się, popróbować, potestować i na przykład na moich szkoleniach, no jak ludzie robią bardzo dziwne ćwiczenia czasami, mówią w ogóle po co to jest, ale ja chcę im pokazać, że ten świat, który mają, jest o wiele szerszy, te możliwości niż to, co myślą o sobie, więc jak doświadczysz czegoś, co jest po drugiej stronie mocy, nauczysz się pewnych rzeczy, to nagle się okazuje, że ten schowany w sobie introwertyk, czy niepewna w sobie, taka wsobna, schowana, skulona menedżerka, która właściwie merytorycznie jest genialna, ale jednocześnie bardzo wsobna, to się nagle okazuje, że ta osoba najlepiej mówi, najlepiej występuje, najlepiej przygotowuje prezentację, nie w kontekście slajdów, bo oczywiście to ważne, ale w kontekście porządku, przygotowania, przemyślenia, po co ja to mówię. Ekstrawertycy, ci bardzo czerwoni i żółci, oni bardzo często mają tak silne ego, że tak się koncentrują na sobie, że zapominają o przygotowaniu albo uważają, że po co się w ogóle przygotowywać, przecież ja taki boski jestem, czy boska, że sobie coś tam powiem, albo na przykład zapominają o potrzebach publiczności i gadają tylko o tym, co im w duszy gra. Więc naprawdę to w ogóle nie jest o tym, że dzisiaj jesteś skazany na coś. Ja mam taki duży bunt w sobie na to, żeby mówić, mam talent do tego nie i w związku z tym ja idę za tymi talentami. Tak, talent to jest twoje światło, masz je pokazywać, ale to nie znaczy, że nie możesz zapalić tego światła inaczej, że nie możesz tego wzmacniać. Ja bardzo to podkreślam, bo do mnie przychodzi wiele osób, które ma z tym wyzwanie, kobiet, które unikają, menedżerek, liderek, prawniczek, które unikają wystąpień publicznych i mówią, że mają wystąpienia wielokrotnie proponowane na jakichś konferencjach, bo są merytorycznie genialne, ale mówią, nie, to nie dla mnie, ja nie mam tego talentu. No nie wierzmy w to. Talent to jest coś, co już masz, co możesz rozwijać i wzmacniać, ale jak przepracujesz te swoje słabsze strony, na tyle, na ile możesz w danym momencie, ale będziesz z tym robił robotę, dlatego to moje hasło to jest zawsze do roboty, jak zrobisz z tym robotę, to naprawdę dzieją się rzeczy fantastyczne i ludzie, którzy na początku bali się odezwać, bali się powiedzieć, co myślą, albo uważali, że to, co mają do powiedzenia, jest takie miałkie, tutaj też ktoś o tym opisał, że już wszyscy to wiedzą, to nic nie znaczy, bo ty masz to opowiedzieć po swojemu. Ci ludzie nagle zaczynają mówić tak, że się ich słucha z zapartym tchem i się podąża za nimi i się im wierzy i są prawdziwymi, mocnymi liderami.
I dokładnie tak. I dodając do tego, ja bym właśnie pokazała, słuchajcie, dla nas wszystkich, że właśnie nie szukajmy jednego pomysłu, kto jest dobrym mówcą i jakie trzeba mieć tylko i wyłącznie kompetencje, tylko tak jak ja mówię, że wiele osób, kiedy na przykład robi sobie talenty, to wykorzystuje je, żeby robić sobie wymówki. Ja mam taki talent, to dlatego tego nie potrafię. A informacja, wszelkie narzędzia psychometryczne, to jest tylko i wyłącznie informacja o twoim punkcie startu. I teraz pytanie jest, jak ty możesz na tym talencie budować jakby twoje kompetencje dotyczące na przykład przemawiania, ale to jest trochę jak my przyrównujemy, jak jeśli w twojej skrzynce z narzędziami jest tylko młotek, to wszystko wydaje ci się gwoździem. W związku z tym, jeżeli ty nie masz jakby szerokiego sposobu dopasowywania czasami tego komunikatu i tak dalej, no to faktycznie będziesz mówić, ja chcę być autentyczna, tylko w swój sposób zarządzać. Czekaj, ja muszę zerknąć na pytania, bo to jest zdane na pisze tak.
Mam super, na... dzięki, że piszecie.
Tak. Mam ja piszę, na... Słuchajcie, jeśli się nie uda wszystkiego, to też przepraszamy, że się nie uda na wszystko odpowiedzieć. No, Lidia? No.
Aleksandra, akurat mi się tak tu pokazało. Ile bym kursów nie robiła, nie czuję się dość dobra chyba, czy dość pewna, by z czymś wyjść do ludzi. Mam takie przeżycia stresu, bo jestem nauczycielem i z dziećmi kocham pracę, ale wystąpić już przed większą grupą rodziców jest bardzo stresujące. No tak, wystąpienia są trochę stresujące i po prostu trzeba się nauczyć zarządzać tym stresem. Dzisiaj zresztą nie mówimy już o eliminacji stresu, wreszcie. Bo kiedyś mówiliśmy, walczyć ze stresem, musimy walczyć ze stresem, albo nawet radzić sobie ze stresem, potem było. Teraz mówimy już bardzo świadomie zarządzać swoim stresem, czyli okej, wiem, co się ze mną dzieje, wiem, co muszę w związku z tym zrobić, wiem, jak muszę zadbać o swój dobrostan. I gdy tutaj czujesz się jak ryba w wodzie, Olu, gdy mówisz do dzieciaków, a przed rodzicami odczuwasz większy stres, czy w ogóle odczuwasz stres, no to warto jest się przyjrzeć, co tam jest za tym, z jakiego powodu, czego się boisz, czego się obawiasz, co tam cię blokuje i zacząć z tym pracować, zacząć się do tego przygotowywać, myśleć, jak możesz formułować te swoje myśli, ćwiczyć też po prostu.
Zuzanna napisała, jeszcze pozwolę sobie to przeczytać, mam na tapecie uwagę dotyczącą spoufalania się z pracownikami niższego szczebla, mam dużo charyzmy i zaczęłam jako lider organizować dużo spotkań in and out z moim zespołem, aby zbudować zaufanie plus dać inspirację dla młodych osób w moim zespole. Dostałam feedback, że przestałam się wyróżniać. I teraz właśnie próbuję sobie zrozumieć, jakby o co ci, Zuzanna, chodzi, czy jakie masz wyzwanie, no bo teraz zaczęłaś się spoufalać, masz dużo charyzmy, ale dostałaś feedback, że przestałaś się wyróżniać. Rozumiesz to pytanie, Lidia?
Nie wiem, znaczy ja mogę powiedzieć, jak ja to rozumiem, ale możesz jeszcze napisać autorko tego, co bardziej myślisz, bo to zawsze będzie bezpieczniejsze niż nasze domyślanie się.
Tak.
Ale ja to rozumiem tak, że trochę się jakby wycofałaś z tego, nasza tutaj komentująca osoba, nie pamiętam imienia, przypomnisz mi, Elu?
Zuzanna.
Że Zuzanna trochę, ponieważ wszyscy jej powiedzieli, że jest za bardzo hej do przodu, to w związku z tym wycofała się i schowała i teraz wszyscy mówią, że stałaś się nijaka, nie wyróżniasz się. No więc mówienie publiczne i w ogóle komunikacja z ludźmi nie jest o tym, że ty teraz masz przejść na drugą stronę mocy i udawać, że jesteś jakiś zupełnie inny czy inna. Mówienie publiczne ma pokazywać najlepsze twoje strony, ale jednocześnie ma pokazywać, jak bardzo patrzysz na ludzi. I teraz być może tak było, że ludzie czuli się za bardzo przytłoczeni twoim zachowaniem czy twoim sposobem bycia i wtedy warto rzeczywiście zrobić krok taki może nawet nie wstecz, bo to nie o to chodzi, tylko w bok i przyjrzeć się trochę sobie z boku i zobaczyć, może rzeczywiście są obszary, gdzie mogę być mniej ekspansywna, ale charyzma, bo tutaj napisałaś, że jestem bardzo charyzmatyczną osobą. Charyzma to nie jest to, że jesteś najgłośniejsza czy najbardziej widoczna w danym miejscu, choć rzeczywiście, gdy osoba charyzmatyczna się pojawia, to my czujemy, skupiamy na niej swoją uwagę, ale ta charyzma może się objawiać w bardzo różny sposób, więc to, co ja bym tutaj powiedziała, to bym szukała tego sposobu, żeby nie być bardzo ekspansywną. Na przykład ja mogę powiedzieć o sobie, bo ja też jestem bardzo ekspresyjna i macham rękami nieustannie, jak widzicie pewnie od czasu do czasu. I na przykład ja wiem, że dla niektórych osób to jest trudne. Ja nauczyłam się to trochę bardziej kontrolować, ale też w ferworze walki, jak jestem bardzo czymś przejęta albo bardzo mi na czymś zależy, no to ta mowa ciała się wzmacnia. Natomiast ja wiem, że dla niektórych osób to może być przytłaczające, dlatego w sytuacjach, gdzie widzę po drugiej stronie osobę, która jest bardziej delikatna, bardziej wsobna, którą to może przytłoczyć to machanie rękami, troszkę wycofuję, ale jednocześnie mocno pracuję głosem, mocno pracuję całą swoją ekspresją z całego ciała idącą, żeby nie machać rękami, ale dalej, żeby to było ekspresyjne. Więc to jest kwestia szukania sposobu, a nie wycofywania się i chowania.
Super. My mogłybyśmy tutaj, słuchajcie, jeszcze 3 godziny ciągnąć, bo widzę, ile jest pytań, ale patrząc na czas, trochę będziemy kończyć, ale mam takie jedno pytanie, które bardzo często widzę, że się pojawia z osobami, też z którymi ja pracuję. Jestem ciekawa twojego odbioru. To jest pytanie Beaty. Jak radzić sobie z wystąpieniami publicznymi w nowej roli, gdy nie mamy jeszcze poczucia eksperckości i doświadczenia? Bo to jest bardzo często. Nie wiem, zostaniemy nowym liderem i nagle będą ludzie bardziej doświadczeni. Co ty byś poradziła? Jak radzić sobie, kiedy właśnie nie masz jeszcze poczucia eksperckości i doświadczenia, a musisz występować?
No to jest zawsze takie dość trudne, bo jeśli masz z tyłu głowy, że nie jesteś ekspertem, że nie znasz się na czymś albo niewystarczająco jeszcze coś zgłębiłaś czy zgłębiłeś, no to rzeczywiście to z tyłu, co mamy, że to jest za mało, to będzie widać. Więc no, ja może trochę zaskoczę Was tutaj, ale faktycznie szukamy tej ekspertyzy, pogłębiamy ekspertyzę, merytorycznie szukamy, to nie zostawiamy. Ostatnio miałam taką sytuację, że pracowałam w firmie, gdzie dyrektor sprzedaży pracował od pół roku w tej firmie i po pół roku on mi mówi, że no wiesz, ja to jeszcze tak nie za bardzo się czuję z tymi prezentacjami, bo jeszcze nie znam wszystkich produktów, właściwie jeszcze tak się nie zaznajomiłem z tym, co my sprzedajemy. Myślę sobie, gościu, po pół roku jesteś w nowej roli, wszedłeś do nowej organizacji, po pół roku nie masz w sobie tej ciekawości, żeby rzeczywiście zgłębić, no okej, może nie wszystko już będziesz wiedział, ale żeby mieć większą orientację. No i pierwszą rzeczą, którą powiedziałam, ty się bierz do roboty i poznawaj, zgłębiaj temat, a nie zakładaj, że ty po prostu jesteś w nowej roli. Ale tutaj nie chodzi mi o to, żeby oceniać tę sytuację, bo to też nie musi tak być. Natomiast ta, jeśli Beata, dobrze rozumiem, to chodzi ci o to, że czujesz, że odczuwasz pewną nieśmiałość, niepewność, że inni czują się mocniejsi w tym niż ty. Więc jak jesteś tutaj, no to pierwsze co rób, to nie komunikuj, że się nie znasz. Czyli bardzo często ludzie występują w takich sytuacjach, mówią, no ja tu jestem w nowej roli, nie, jeszcze wszystkiego nie rozumiem, nie znam, bardzo was przepraszam. No ludzie tego od ciebie nie oczekują. Ludzie nie oczekują, żebyś była zarozumiała i mówiła,
Beata, znam to dodaję, to nie ja, ale osoby, z którymi pracuję jako mentor. Dobra, czy to nie jest wyzwanie Beaty, ale osoby, którym pomagasz. No dobra,
okay. To przepraszam.
Dopiero teraz Beata dopisała, no, ale to może być case wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy, że takie przypadki możemy mieć, bo to się bardzo często pojawia.
Więc, ojej, zgubiłam się.
No, mówiłaś, że pierwsze co to nie komunikujmy, ja się tutaj nie znam.
Bardzo często też jest polecane, nawet w literaturze, niektórzy trenerzy mówią, jak się boisz, to powiedz. No nie, bo nakładasz ludziom okulary na taki filtr na oczy i oni patrzą na ciebie, że ty, no to jak ty się znalazłaś tutaj, skoro ty nie znasz się i nie czujesz się tutaj wystarczająco kompetentna. Więc ja bym tego nie komunikowała, ale to nie znaczy, że nie możemy szukać sposobu na wsparcie od innych, którzy wiedzą więcej, czy ich wywoływać, czy ich zapraszać do dyskusji, pokazywać, kto tutaj zarządza tą sytuacją, że ty jesteś w nowej roli i jakoś masz nad tym pieczę, ale jednocześnie przywoływać, dawać się wypowiadać osobom, które znają się może bardziej szczegółowo na tym, bo nie wierzę, że można awansować, być w nowej roli, jak się zupełnie nie znamy na czymś. No, te czasy to już chyba mijają jednak, że tylko przez znajomości mogliśmy zostać być w awansie, więc raczej zakładam, że te kompetencje są, tylko ludzie mają często poczucie, że jeszcze za mało. No i to jest też pytanie o to, to kiedy będzie dość, nie? To kiedy będzie wystarczająco. Ja jak pytam ludzi, czasami jak widzę, jak występują, się tak krygują, się bardzo są tacy w sobie, to proszę ich tak coachingowo, żeby powiedzieli, jakby ocenili swoje kompetencje w skali od 1 do 10, to na ile by swoje kompetencje merytoryczne, eksperckie, w których są ekspertami w jakiejś dziedzinie, no każdy z nas jest, to bardzo rzadko ktoś się ocenia na 10, w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest, no nie mam tych kompetencji, 10. Zwykle ludzie się asekrują i mówią, no tak 7, może 8. I ja wtedy pytam, a kiedy, co by musiało się stać, żebyś ocenił, czy oceniła się na 10? I ludzie są bardzo zdziwieni, nie no, no po prostu ja wszystkiego nie wiem. No więc ja, może zarozumiale to zabrzmi, mam nadzieję, że usłyszycie w tym niezarozumiałość, tylko taką świadomą pewność siebie, ale ja, jakby mnie ktoś spytał, czy jak oceniam swoje kompetencje w wystąpieniach publicznych w skali od 1 do 10, to powiem, że na 10 albo na 12. Czy to znaczy, że ja już wszystko wiem? Nie. Ja w tym momencie oceniam moje kompetencje na 10, bo się znam na tym, co robię. I bardzo często ta asekuracja nam nie pomaga, więc warto sobie zadawać wtedy pytanie, przygotowywać się dobrze do takich spotkań, gdzie czujemy się jeszcze mniej może pewni w ekspertyzie, ale zadawać sobie pytanie, czy ja na pewno nie jestem ekspertem, czy to na pewno nie jest tak, że ja sobie mówię, no i dopiero awansowałam, jeszcze się nie znam. No bo tak może
ja
być.
Ja bym dodała, Beata, dla ciebie, jak pracujesz jako mentor, od strony takiej menedżerskiej, jak my pracujemy z menedżerami, na przykład mamy Akademię Nowego Lidera i to jest bardzo częste, że ludzie nowo awansowani nie do końca mają przekonanie, czy na pewno mają kompetencje i obejmują zespół, to ja zawsze polecam, żeby poszli do tych, których ich rekrutowali i dowiedzieli się, dlaczego zostali na to stanowisko zrekrutowani. I to jest bardzo ważne ćwiczenie, dlatego że my faktycznie wejdziemy po pierwsze w grupę osób, gdzie możemy nie mieć poczucia, że jesteśmy największym ekspertem. Co więcej, to się bardzo często zdarzy, że nie będziecie największymi ekspertami menedżerskimi, ale jeśli pójdziesz do tych, którzy podjęli decyzję, albo nawet sobie pomyślisz, czy to są durni ludzie, którzy mnie awansowali i mówisz, nie, no nie są durni ludzie, mają kompetencje, czyli pewnie mieli jakieś powody, to ja bardzo zachęcam, Beata, być może jako mentor poproś twoich ludzi, żeby poszli i się dowiedzieli, dlaczego awansowali, bo się nagle odkryje, że zostali może nie awansowani, dlatego że są faktycznie najlepszymi ekspertami, ale mają niesamowitą umiejętność jakby prowadzenia zespołu, a to było teraz potrzebne. I wtedy nagle odzyskujesz takie poczucie sprawczości, okej, może w tej tematyce nie jestem ekspertem, ale w czymś innym jestem ekspertem, nie? To jest jakby taka jedna z odpowiedzi. Słuchajcie, ja patrzę, że jest godzina 11. Nie
mogę tutaj powiedzieć jedną rzecz, że warto się szkolić z wystąpień publicznych, bo ktoś tutaj napisał, że Aleksandra chyba, robię kursy, dokształcam się, ale nigdy nie czuję, że to dość. No właśnie, warto się szkolić z wystąpień publicznych, ale najważniejsze jest po prostu wyjść i zacząć do ludzi mówić. Jak będziesz czekać na to, że ktoś będzie cię wyciągał, prosił, 10 tysięcy razy proponował ci wystąpienie albo zrobienie prezentacji, a ty zawsze skromnie mówisz, nie, no kiedyś indziej, no jeszcze nie dzisiaj, może kiedyś, może coś, to nigdy nie zaczniesz. Więc nawet jeśli dzisiaj jeszcze nie czujecie się dość, nawet jeśli nie czujecie się wystarczająco przeszkoleni w tym obszarze, czy w każdym innym, to nie róbcie sobie tego, że czekacie na to dość, bo tego nigdy nie będzie. Tego nigdy nie będzie. Zawsze ja też wychodząc na scenę czuję obawy, dopada mnie syndrom oszusta, krytyk wewnętrzny to mnie po podłodze szarga, także w ogóle czasami nie wiem, jak się nazywam. Więc ja to wszystko też tego doświadczam, ale wychodzę, bo wiem, że mam coś ważnego do powiedzenia. Wiem, że to, co robię, zmienia ludziom nie tylko pracę, ale też życie. Więc nie kursy, owszem, szkolenia ważne, książki ważne, wszystko tak, ale na koniec po prostu zacznij to robić. Wychodź i bierz się do roboty. Nie czekaj, że to się kiedyś dopełni, a w trakcie się ucz. w trakcie ćwiczeń, w trakcie kursu.
Dzięki bardzo serdecznie. Słuchajcie, tysiące pytań, które moglibyście jeszcze zadać Lidii, to będziecie mogli właśnie zadać na Talent Summit, bo Lidia będzie jedną z prelegentek na Talent Summit. Bardzo serdecznie Was tam zapraszamy. Ja Ci, Lidia, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Pomału będziemy kończyć, ja tylko pozwólcie, że na koniec tylko powiem o Talent Summit i o specjalnej promocji, którą mamy dla Was, dla tych, którzy się zastanawiają, czy tam być. Ja przypomnę, że możecie być w bardzo różnych rolach tutaj na tym naszym spotkaniu. Możecie być w roli HR-owej, ale też menedżerskiej, albo być może w ogóle dla siebie się chcecie nauczyć wystąpień publicznych, to ja Wam przypomnę tą koncepcję CEO własnego talentu. I to jest to, jeśli pozwolicie, ja tutaj na chwilkę tylko pokażę prezentację, to i to hasło, które z całego tego wszystkiego, o czym mówimy, to chciałabym, żebyście, czy się szkolić, czy nie szkolić, to jest jedno, ale żebyście zapamiętali naprawdę, że Wasze kompetencje, pokazywanie waszego talentu, to nie jest fajnie by było, to jest absolutnie wasze must na to, w jaki sposób jakby zarządzać swoją karierą, swoją marką w dzisiejszych czasach, bo naprawdę nawet jeżeli ktokolwiek z was pracuje na jakimkolwiek, nawet najlepszym etacie na świecie, na najlepszej firmie, naprawdę przy dzisiejszych reorganizacjach, no AI zastępujący różne, że tak powiem, nasze role, nawet nie wiecie, w którym momencie się okaże, tak jak ten mój case mojego znajomego, który mówi: Ela, ja nigdy nie szukałem pracy i czuję się kompletnie jakby pozbawiony tych kompetencji, a ja się pytam, a gdzie byłeś przez ostatnie 10 lat, jeśli chodzi o budowanie takiej tej swojej marki. I dlatego tym bardziej Was zachęcam, słuchajcie, do Talent Summit, nawet nie tylko po to, żebyście się nauczyli tego self-talent managementu, żebyście zobaczyli, jak się zarządza talentami, ale też dla kontaktów, jakby dla właśnie budowania waszego networkingu, do tej możliwości porozmawiania czy z Lidią, czy z wieloma innymi osobami. Także mocno, mocno Was zachęcam. Talent Summit 15 października w Warszawie, 500 osób w jednym miejscu, cały dzień naprawdę mega inspiracji, mega merytoryki. Tutaj podrzucę Wam link dokładnie, gdzie możecie sobie przejrzeć całą konferencję, ja nie będę opowiadać, zobaczcie sobie cały program, zobaczcie sobie mówców, zobaczcie, jak będzie wyglądał ten dzień i jakby możecie dołączyć nawet dopiero 14 października, jeśli jeszcze będą miejsca, już na dzień dzisiejszy 200 miejsc zajętych, w związku z tym jakby to też pokazuje, jak szybko to się sprzedaje, ale mamy na sierpień taką promocję 2+1, dlatego że jestem absolutnie fanem, że talenty się rozwija w zespole. Co to oznacza? A mianowicie, kiedy masz wokół siebie osoby, które też cię w tym wspierają, które mają podobny sposób myślenia, to jesteście w stanie się wspierać. I do końca sierpnia jest taka opcja, że kiedy kupujecie 2 bilety, to 3 dostajecie gratis od nas. Także myślę, że to bardzo fajna opcja. I druga rzecz, wiem, że wielu z Was jesteście z organizacji, my wprowadziliśmy takie pakiety dla partnerów, nie mamy w ogóle partnerów, sponsorów, konferencji, my się w to nie bawimy, my chcemy promować organizacje, które inwestują w rozwój ludzi, to jest nasze podejście do jakby partnerów i sponsorów w cudzysłowie, czyli jeśli jesteście z firmy i mówicie, kurde, to my zaprosimy 10 osób z naszej firmy, żeby pomóc im jakby lepiej rozumieć, czy zarządzanie ludźmi, czy budowanie tego właśnie CEO, mówię, własnego talentu, to jest tylko i wyłącznie jedyną rzecz, którą musicie spełnić. 10 osób zabrać na tę konferencję i z automatu staniesz się partnerem naszej konferencji, będziemy robić różne live'y z Tobą, pokażemy logo po to, żeby pokazywać, to jest firma, w której warto pracować, bo oni inwestują w siebie i w swoich pracowników. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to napiszcie do nas na kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl i więcej o tym opowiemy, nie będę więcej o tym mówić. I ostatnia rzecz, dla tych, którzy jesteście teraz tutaj na żywo, to jest coś, co przez cały sierpień możecie dołączyć. 2 bilety, 3 otrzymujesz gratis, ale dla tych, które są dzisiaj na żywo, to dzisiaj do 24 ci z Was, którzy dołączą, dostajecie od nas całkowicie bezpłatną Akademię Zarządzania Talentami. I znowu podrzucę Wam też link Akademii Zarządzania Talentami i też wyślemy Wam to w mailu, także na spokojnie sobie zobaczcie, ale czas macie tylko dzisiaj do 24. To jest Akademia Zarządzania Talentami, która uczy HR-ów, co to znaczy zarządzanie talentami, ale też menadżerów, co to znaczy zarządzanie talentami, bo my mamy taką misję jako Talent Development Institute, pomóc 1 milionowi osób odkryć swoje talenty i w pełni je wykorzystać. I w związku z tym dla mnie jest to tak ważne, żebyście nad tym pracowali, nad swoimi talentami, ale też jako menadżerowie czy HR-zy budowali to podejście wśród innych ludzi, że my dla Was wszystkich, którzy tu jesteście, całkowicie bezpłatnie przekażemy dzisiaj Akademię Zarządzania Talentami. Bo ja i tak wiem, że dla Was bardzo ważne będzie to, co z tym zrobicie i to, jak się zainspirujecie na Talent Summit. To maila Wam podeślę, więcej już nie ciągnę. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci, Lidia, za dzisiejsze spotkanie, naprawdę było bosko. Proszę bardzo, jedno zdanie, z którym dzisiaj chciałabyś jakby zakończyć, co chciałabyś powiedzieć na sam koniec do tych wszystkich ludzi, którzy tutaj dzisiaj z nami byli.
Ruszajcie, nie stójcie, szkulcie się, ok, ale zaczynajcie jak najszybciej mówić o tym, co dla Was ważne. Zorientujcie się w tym, co jest dla Was ważne i ruszajcie, bo bez mówienia nie ma mówienia. Zawsze powtarzam, że nie da się nauczyć wystąpień publicznych bez występowania, bez mówienia. Więc jeśli gdzieś Wam w duszy gra rozwój w tym obszarze, to bierzcie się do roboty, tutaj jak Ania napisała, Jezierska, teraz do roboty, dokładnie tak, bierzcie się do roboty i zacznijcie mówić o tym, co jest dla Was ważne, od tego zacznijcie. Tak, i będzie super.
Super, dzięki. Adriana, jeszcze pytasz, co z biletem dla osób, które zapisały się na szkolenia? Jak wiesz, jeżeli zapisałaś się do 31 lipca na nasz program certyfikacyjny, to ty bilet masz bezpłatnie. W związku z tym napisz do nas i Akademię Zarządzania Talentami także ci damy, jak najbardziej. No dobra, dzięki bardzo serdecznie, dobrego dnia dla wszystkich życzę, dziękuję Lidia, my się widzimy na Talent Summit i z Lidią i mam nadzieję z wieloma z Was, a dzisiaj życzę Wam cudownego już popołudnia. Do zobaczenia.
Dzięki bardzo, do widzenia.
Jeśli ten odcinek poruszył coś ważnego w Tobie, nie ignoruj tego głosu. Dołącz do Self Coaching Program, przestrzeni, w której zyskasz narzędzia, wsparcie i proces, by zrozumieć siebie głębiej, wyjść z własnych blokad i ruszyć do życia, którego naprawdę chcesz. Dołącz do nas na www.talentdevelopmentinstitute.pl/scp. W Talent Development Institute mamy misję pomóc 1 milionowi osób odkryć swoje talenty, potencjał i w pełni je wykorzystać. Może właśnie teraz jest Twój moment, by do tej misji dołączyć. Dla siebie. Self Coaching Program.